1 lutego bieżącego roku, a więc w przededniu 17 Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, papież Benedykt XVI powiedział w homilii do osób konsekrowanych takie słowa. Po pierwsze, zachęcam was do podtrzymywania wiary, tak by mogła ona oświecać wasze powołanie. Zachęcam, abyście przypomnieli sobie, jakby w pielgrzymce wewnętrznej, o tej pierwszej miłości, którą Jezus Chrystus rozpalił wasze serca, nie z powodu nostalgii, ale aby podtrzymać ten płomień. By to się mogło dokonać, trzeba z nim przebywać w ciszy adoracji i rozbudzić w ten sposób wolę i radość dzielenia jego życia, wyborów, posłuszeństwa wiary, błogosławieństwa ubogich, radykalnej miłości. Wychodząc nieustannie na nowo od tego spotkania miłości, porzucacie wszystko, by być z nim i tak jak on oddać się na służbę Bogu i braciom. Po drugie, mówił dalej papież Benedykt, zachęcam was do wiary, która umie rozpoznać mądrość słabości. W radościach i smutkach obecnego czasu, kiedy dają się odczuć twardość i ciężar krzyża, nie wątpcie, że kenoza Chrystusa jest już zwycięstwem paschalnym. Właśnie w ograniczeniach i w ludzkiej słabości jesteśmy powołani do życia na wzór Chrystusa we wszechogarniającym napięciu, uprzedzającym, na ile to możliwe w czasie, eschatologiczną doskonałość. W społeczeństwach skuteczności i sukcesu wasze życie naznaczone małością i słabością maluczkich, współczuciem z tymi, którzy pozbawieni są głosu, staje się ewangelicznym znakiem sprzeciwu. Wydaje mi się, że te słowa dobrze podsumowują podjętą przez nas refleksję rekolekcyjną i dobrze też ukierunkowują na czas, do którego wracamy po tych rekolekcjach. Te słowa papieża emeryta to cenna zachęta dana nam w roku wiary, zachęta, którą odczytujemy w kontekście dzisiejszej Ewangelii. A w dzisiejszej Ewangelii Chrystus radykalnie wzywa do porzucenia wszystkiego i pójścia za Nim. Wzywa do porzucenia najbliższych, wszystkiego tego, co określa nas, naszą tożsamość, aż do nienawiści. Rzecz jasna, że jest to figura retoryczna, bo przecież ten, który jest miłością, który wzywa do miłości bliźniego, nie może jednocześnie wzywać do znienawidzenia, do przekreślenia. Jest to figura retoryczna, która służy tylko podkreśleniu tej jednoznacznej hierarchii wartości. Że nic w naszym życiu oddanym Bogu nie może być ważniejsze od Niego. Że to wszystko, co by miało nam odebrać przyjaźń Chrystusa, powinno być odrzucone, jakby znienawidzone. W innym miejscu Pan Jezus powiada, jeżeli kto miłuje braci, sióstr, bardziej niż mnie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie mówi, że będzie potępiony. Nie mówi, że źle czyni, ale po prostu wybrał inną drogę. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. A więc to żądanie z dzisiejszej Ewangelii, które może nas przerażać i niepokoić, oznacza żądanie Chrystusa do wyłączności. Wyłączności serca, ducha i ciała dla Niego. Bo taka jest zazdrosna miłość Pana o człowieka, szczególnie o tego, którego wybrał On dla siebie. To radykalne porzucenie wszystkiego, i pójście za Chrystusem, jakiego On od nas żąda, także w słowach dzisiejszej Ewangelii, to postawa roztropności, jaki przykład dał w drugim czytaniu między innymi święty Paweł, który uciekiniera niewolnika nie zatrzymał przy sobie, nie dał mu gwarancji bezpieczeństwa, bowiem niewolnik, który ucieka od swego pana, zasługuje na śmierć, ale odsyła go do swojego przyjaciela, aby odzyskał go już nie jako niewolnika, ale jako brata w wierze. Niewolnik ów bowiem przyjął wiarę, przyjął chrzest. To naprawdę budująca roztropność starego apostoła Pawła. To radykalne porzucenie wszystkiego, wyrzeczenie się nawet tego, co mogłoby sprawiać radość, jak w przypadku apostoła Pawła, z pewnością dla niego zatrzymanie owego Onezyma byłoby wielką pociechą, wielką posługą, wielką radością patrzeć na szczęście wyzwoleńca. Ale on się tego wyrzeka ze względu dla Chrystusa. Właśnie ta postawa pójścia za Chrystusem, radykalna, jednocześnie radykalne wyrzeczenie się, jest postawą roztropności, której przeciwna jest postawa budowniczego, który nie potrafi przewidywać skutków swoich inicjatyw, czy króla, który jest naiwny albo zuchwały i podejmuje nierówną walkę z góry skazaną na niepowodzenie. My jednak chcemy być roztropni w wierze. Podejmujemy więc trud powołania, budując z dalekosiężnymi planami. Budujemy nie na piasku, ale na skalę, którą jest Chrystus. I zdajemy sobie sprawę, że nasze ubogie ludzkie środki nie wystarczą, by dokończyć budowy owej wieży, ale nasze zasoby, nasz kapitał jest złożony w Chrystusie. Kapitał niewyczerpany. Aby więc wytrwać w wierze, by tę budowlę doprowadzić do końca, aby to była wieża, która będzie znakiem naszej wiary, trzeba wierności w powołaniu, trzeba dotrzymania kroku Zbawicielowi, dotrzymania kroku swojemu oblubieńcowi, z którym idzie się ramię w ramię, więcej, idzie się pod rękę. Jakże by to wyglądało, gdyby oblubienica wlokła się za swoim chłopakiem, albo on ją wlókł tam za sobą. Byłoby to trochę dziwne i mało eleganckie. A więc robimy wszystko, aby dorównać kroku, by być blisko swego oblubieńca. Dlatego jesteśmy gotowi wyrzekać się wszystkiego, czyniąc z tego wyrzeczenia fundament roztropności. I to jest prawdziwe ubóstwo. Wyrzec się wszystkiego ze względu na Chrystusa. To jest prawdziwe samozaparcie. To jest istota ascezy, bez której niemożliwe jest życie chrześcijańskie. To chyba kardynał Suenens powiedział, że jeżeli szukasz Chrystusa bez krzyża, to znajdziesz krzyż bez Chrystusa. W innej nieco wersji mówiono w ten sposób, że zachód Europy zna Chrystusa bez krzyża, wschód Europy, kraje byłego Związku Radzieckiego, znają krzyż bez Chrystusa. Zachód Chrystusa bez krzyża, wschód krzyż bez Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2015 przypomina, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej, bez tego radykalnego porzucenia wszystkiego, ze względu na Chrystusa. A czymże jest asceza? To systematyczny, długofalowy wysiłek duchowy, który ma na celu osiągnięcie określonych cnót. I mamy różne rodzaje ascezy. Na ogół mówi się o ascezie czynnej i biernej. Asceza czynna to jest to wszystko, co ja sobie planuję, czego to ja się wyrzekam, jakich ja dokonuję wyborów. Asceza bierna natomiast to wszystko to, co przychodzi od zewnątrz, co rzeźbi moją codzienność, rzeźbi moje życie, moją osobowość, czego nie jestem w stanie przewidzieć, zaplanować. O ile więc wydaje się, że bardziej efektywną, a może nawet bardziej efektowną jest asceza czynna, kiedy sobie zobaczę na kartę pracy i powiem, udało się, ale jestem super, ale jestem gigantem duchowym. Osiągamy wprawdzie cnotę powściągliwości, cnotę oszczędności, prawdomówności, punktualności i wiele, wiele innych cnót, ale możemy łatwo nabyć wadę próżności. Jesteśmy jak robaczek świętojański, który świeci tą swoją próżnością. Tymczasem asceza bierna uczy nas naprawdę pokory, bo nie jestem w stanie przewidzieć, co mnie spotka za chwilę, jakie wyzwania staną przede mną, jakich będę musiał dokonać wyborów, decyzji, rezygnacji z moich planów, aby odnajdywać w tym, co niesie nam życie codzienne, wolę Bożą. Do tego potrzeba żywej wiary. A wiara to od strony człowieka wysiłek, ustawiczny wysiłek ascetyczny, to ustawiczne wyrzekanie się, a od strony Pana Boga hojna, obfita łaska. A więc żywa wiara to owoc współpracy z łaską Bożą. Dlatego o tę łaskę trzeba stale prosić. Wiara czasem jest trudną współpracą, bardzo angażującą z uwagi na kluczową, najwyższą wartość, za którą ludzie wciąż oddają swoje życie poprzez męczeństwo, dając świadectwo wierze. Greckie słowo martyr oznacza świadka, tego, który daje świadectwo. To jest męczennik. I nie sądźmy, że oddawanie życia za wiarę, potwierdzanie wiary ofiarą swego życia, to już historia odległa prawie do zapomnienia. Warto przypomnieć, to są dane z ubiegłego roku, że w ciągu 2000 tysiącleci około 70 milionów chrześcijan zostało zabitych za wiarę. W ciągu 2000 lat około 70 milionów chrześcijan zostało zabitych za wiarę, za przyznawanie się do Chrystusa. To jest 0,8% wszystkich chrześcijan, jacy w ciągu tych 2000 lat urodzili się i żyli. W tej liczbie 70 milionów, jak się szacuje, jest 45,5 miliona, czyli 65% to męczennicy XX wieku. XX wiek to 65% wszystkich męczenników historii Kościoła. Wśród tych 65%, czyli tych 45,5 miliona, do Stolicy Apostolskiej złożono raport imienny, imienną listę konkretnych osób. Jest to 12 692 osoby, których męczeństwo jest absolutnie udokumentowane. W tej liczbie 12 692 osób, których męczeństwo, to są osoby głównie z XX wieku, których męczeństwo zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość, jest 2351 osób świeckich, 5343 osoby duchowne i seminarzyści, 126 biskupów oraz 4872 osoby konsekrowane. W liczbie udokumentowanych męczenników XX wieku, tych prawie 12 700, najwięcej, bo aż 68%, czyli 8670 osób, poniosło śmierć w Europie. W ciągu samego tylko XX wieku 8670 osób poniosło śmierć męczeńską za wiarę, za Chrystusa w Europie, na starym kontynencie, który mieni się krainą demokracji, wolnej myśli. A jak się wylicza, aktualnie w całym świecie każdego dnia życie za Chrystusa, za wiarę oddaje 438 osób. Łatwo policzyć, że co kilka minut ginie ktoś tylko dlatego, że jest chrześcijaninem, że wierzy w Chrystusa. Czym więc wobec tego jest nasze zmaganie się o wiarę? W obliczu tej wielkiej ofiary krwi, jaką Chrystus w swoim Kościele wciąż składa za zbawienie świata. Niech przykład męczenników umacnia nas w wierze, abyśmy wytrwali w wierze nie deklaratywnej, ale w wierze realnej, w wierze, którą się doświadcza, w wierze mocnej, zdolnej do dawania świadectwa nawet za cenę życia. Niech więc towarzyszy nam modlitwa o mocną wiarę. Tak jak modli się poeta Roman Brandstetter w wspominanym przeze mnie dramacie Dzień Gniewu, takimi oto słowy. O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary. Albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Boga winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli, według potrzeby swej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy, bo chcąc naprawdę w pełni wierzyć w Boga, musimy stać się artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać i wciąż od nowa zdobywać jej głębie, jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. Bo daj nam, Panie, natchnienie do wiary.